Ansvami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie: ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Wtedy opowiedział im następującą przypowieść. Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł: Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zebrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pole, żeby pasał świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, które jadały świnie, ale nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: iluż to najemników u mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tutaj z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca i powiem mu: ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Uczyń mnie chociaż jednym z najemników. Wybrał się więc i poszedł do swego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go ojciec jego i wzruszył się głęboko. Wybiegł naprzeciw, rzucił się mu na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Lecz ojciec rzekł do sług swoich: przynieście szybko najlepszą suknię i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone ciele i zabijcie. Będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył. Zaginął, a odnalazł się. Oto słowo Pańskie. Dzisiaj, jak nam zapowiedział dostojny celebrans, kończymy rekolekcję. Ostatnie słowo to takie słowo pożegnalne, a jednocześnie słowo pewnego programu, pewnego testamentu. Dlatego wybrałem właśnie Ewangelię o synu marnotrawnym i o miłosiernym ojcu. Kiedyś się mówiło, że to jest przypowieść o synu marnotrawnym. Później się mówiło, że to jest raczej przypowieść o miłosiernym ojcu. Dzisiaj Bibliści mówią, że to jest i o synu marnotrawnym, i o miłosiernym ojcu. Dwie przypowieści w jednej. A ponieważ chciałem, żebyśmy dzisiaj uwielbili Boga i żeby tak było, żeby to było nasze nastawienie takie permanentne, habitualne, jak to się mówi w życiu duchowym, czyli stałe, które zamieszka we mnie, żebyśmy byli z Bogiem złączeni, żebyśmy zawsze Bogu oddawali cześć, tak jak pisał święty Paweł, cokolwiek robicie, czy jeździcie wózkiem z dzieckiem małym, czy się nim bawicie, czy gotujecie obiad, czy plotkujecie sobie tak wesoło w gronie przyjaciółek, czy sąsiadów, czy znajomych, to zawsze czyńcie to w dobrym duchu i na chwałę Boga, na pożytek, ku zbudowaniu, nie po to, żeby komuś odebrać godność, żeby go zbesztać, sponiewierać, żeby mu dowalić, tylko żeby z tego był pożytek, jakieś napomnienie, jakaś przestroga albo jakaś dobra uwaga i modlitwa. Chciałbym dzisiaj, żebyśmy sobie w szczegółach przeanalizowali tą przypowieść, ponieważ znamy ją od dziecka, znamy ją dość oględnie. Każdy miałby możliwość ją streścić bez problemu, ale w niej są zapisane pewne detale, które dla nas są obce. Obce są naszej kulturze i dlatego są nieczytelne też. Trzeba z tej przypowieści wydobyć głębię, trzeba wydobyć całą treść, która jest tam zapisana. Tym bardziej, że Pan Jezus mówił do Żydów w konkretnym kontekście, do Żydów, do faryzeuszów, którzy szemrali, że On się zajmuje śmieciami tego świata, taką plewą, celnikami i grzesznikami, z którymi porządny faryzeusz nie przystawał, bo jak dobrze wiecie, z jakim przystajesz, takim się stajesz. Więc było to oddzielenie się od tych śmieci, od tych szumowin, od tej degradacji społecznej. A Pan Jezus wchodził w sam środek tej degradacji. Tam się czuł u siebie. Tam szukał człowieka. Bo człowiek jest zawsze jednakowo piękny, niezbywalne jest piękno człowieka jako dziecka Bożego. Nawet jak się zeszmaci, jak się zachla, jak gdzieś tam się upodli, nawet jak sam nie mówi o sobie, że jest człowiekiem. Warto mu przywrócić piękno i godność, bo każdy na to zasługuje. Dlatego warto i do tej przypowieści też jakoś powrócić. Ciekawa rzecz, bo to wszystko trzeba przeczytać we właściwych proporcjach. Było dwóch synów. Zawsze dziedzicem był pierworodny, starszy syn, nie młodszy. To teraz się tak popaprało wszystko, że przy najmłodszym synu czy przy córci mamusia zostaje i później jej da tam, co zostało po ojcowiźnie. I wtedy najstarsze dzieci się wściekają na te młodsze, bo to starszy był dziedzicem zawsze, jak świat światem, starszy. Był pierworodnym, on był następcą, a nie najmłodszy. A mamusia chciała dobrze i dała najmłodszemu i tak skłóciła wszystkich, że tylko po sądach chodzą. Dlatego my teraz mówimy, drodzy państwo, zambony do was, a nie bracia i siostry, bo ludzie mówią, a bracia i siostry to się źle kojarzy, bo ja z bratem to tylko się na sądzie spotykam, tam gdzieś się kłócimy o hektary. To z moim bratem. Także to bracie, jak słyszę w kościele, to mnie aż ciarki przechodzą. A jak mówisz do niego szlachetny panie, czy drodzy państwo, no to on tam uszanowany jest wtedy, prawda? Wariactwo, które się samo nakręca, bo to bez sensu zupełnie. Młodszy syn, ten, który nie pracował na majątek, ten, któremu się majątek nie należy, bo ojciec żyje, jest normalna rodzina i ojciec jest na miejscu i ma wszystko, bo to jest jego. Młodszy podchodzi bezprawnie, I mówi do ojca, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Na ciebie nic nie przypada, bo ty nie jesteś dziedzicem. Jeżeli ma przypadać, to na starszego i to po śmierci ojca, nie za życia. Jest bezprawne wyjście wobec ojca, bezprawne, kompletnie nieuświadomione, nieusprawiedliwione. Jest po prostu nadużycie. Jest czymś, czego się nie robi. Żeby stanąć przed ojcem i powiedzieć mu za życia, daj mi część majątku, która się mi należy po twojej śmierci. Ojciec to uszanował. Uszanował to. I dał mu część majątku, która była jego. I on odszedł w dalekie strony. Wiecie, co to znaczy dalekie strony? To znaczy odszedł tak daleko, że zerwał ze wszystkimi swoimi. Nie tylko z mamą i z tatą, z domem rodzinnym, ale zerwał ze swoim narodem. Zerwał ze swoją kulturą, ze swoją tradycją, ze swoim wychowaniem. Zerwał ze swoją ojczyzną. Zerwał ze swoim domem, z tym zerwał, z czego wyrósł. Odszedł w dalekie strony, czyli poszedł kompletnie do obcych. Odciął się od wszystkiego, co było jego pochodzeniem, co było jego naturą, co było jego domem, co było nim samym, jego tożsamością. Nie dość, że wystąpił przeciw ojcu nieprawnie, to jeszcze zdradził wszystko, wszystko, co w życiu otrzymał. Po prostu poszedł w dalekie strony. Tak trzeba to rozumieć. I tam pięknie się bawił pośród obcych, wydając na lewo i na prawo. No bo, jak to ładnie mówimy, młodość ma swoje prawa, trzeba się wyszaleć. Więc się pięknie tam wyszalał. Aż do ostatniego grosza. No bo jak miał pieniądze, to miał przyjaciół, miał wszystkich, prawda? Jak fundował, to był super, był duszą towarzystwa. I wydał wszystko. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie. Ciężki głód. Nie wiecie, co to jest ciężki głód. Ci, którzy przyjechali ze wschodu, to może słyszeli od rodziców albo od dziadków, co to znaczy ciężki głód. Bo mam nadzieję, że to pokolenie, co tu siedzi w kościele, to nigdy głodne nie było tak naprawdę. A głód ja znam z Afryki. Głód. Wiecie Państwo, mówili mi, że głód jest najgorszym bólem, jaki można przeżyć. Głód. I kiedyś, jak już miałem doświadczenie tego, że mi dzieci umierały na rękach właśnie z głodu, to tak nie mogłem sobie z tym poradzić psychicznie. I prosiłem kiedyś Pana Boga, żeby mi dał przeżyć głód, żebym ja był głodny, żebym ja zaczął cierpieć głód. No i jak byłem na Syberii, to przeżyłem namiastkę tego, co to jest głód. Ale rzeczywiście byłem odcięty od świata i przychodziły bardzo różne myśli. Nie przychodziły takie myśli, żeby się rzucić na kolegę i go zeżreć, ale na przykład, żeby buty skórzane ugotować i zjeść, to takie myśli przychodziły. Uświadomiłem sobie, że głód to jest umieranie wszystkiego naraz. Rzeczywiście to jest graniczny ból. Nic tak nie boli jak głód. Nic. Proszę sobie wyobrazić, że jak człowiek umiera z głodu, to go bolą włosy. Strasznie bolą włosy. I strasznie bolą gałki oczne. Boli wszystko. Wiecie czemu? Bo każda jedna komórka jest niedożywiona. Każda jedna. I każda jedna umiera naraz. Nie ma etapów. Wszystko umiera naraz. Strasznie boli. Strasznie boli. I dzisiaj wiem, mogę się do ludzi odezwać, jak boli głód. Dlatego też mówię prosto w oczy, że nie zaznaliście głodu, daj Boże, żebyście go nigdy nie zaznali. Jak czytam takie słowo, że nastał ciężki głód, to wiem, co czytam. I wtedy ten młody najął się do jednego z obywateli krainy, żeby pasał świnie. Tamten go wysłał. On pragnął strąkami, które żarły świnie, siebie nafutrować. Ale nie było wolno, nikt mu nie dawał tych strąków, bo one były dla świń, nie dla niego. Wiecie, co to znaczy? Dla Żyda pasać świnie? Świnia jest zwierzęciem nieczystym. Żyd świni nie dotyka. Dlatego słowo, że poszedł pasać świnie, jest słowem takim, że zdradził przymierze. Bo to, że zdradził ojca, że go sponiewierał, że go zbezcześcił, że go nie uszanował, że wydał jego majątek i tak dalej, że zdradził rodzinę, przyjaciół, wszystkich, że siebie zdradził, to już wiemy. A teraz jeszcze przyszedł etap, że zdradził wiarę, zdradził Boga, zdradził przynależność do narodu wybranego. Zdradził to, co najświętsze, co najważniejsze w życiu. I poszedł pasać świnie. Pan Jezus, mówiąc tę przypowieść do Żydów, wydobywa takie treści, takie akcenty, których my nie zrozumiemy, jak sobie tego nie wytłumaczymy. Dla Żyda nie było większej hańby, jak pasać świnie. Bo to była zdrada przymierza. To była zdrada Boga. To było jakby wydziedziczenie siebie, wynaturzenie się z narodu wybranego. Zerwanie przymierza. Najświętszej, najważniejszej rzeczy i najpoważniejszej. I wtedy się zastanowił, ilu najemników u mojego ojca ma chleba pod dostatkiem? Ilu żyje normalnie, jak ludzie, pracują, ale mają gdzie mieszkać, mają co jeść, bawią się, śmieją, piją wino, tańczą sobie, żyją w rodzinie. Pracować trzeba wszędzie. Ojciec też musi pracować. Ale przynajmniej wiedzą, że są uszanowani, są zadbani, są pięknie ubrani, są umyci. Pięknie żyją. Najemnicy u mojego ojca mają chleba pod dostatkiem, mają wszystkiego pod dostatkiem. I postanowił powiedzieć, że nie jest godzien nazywać się synem. Chciałby być chociażby służącym, najemnikiem. I teraz się zaczyna przypowieść o ojcu. O ojcu, który spełnił to, o co syn prosił i dał mu tę część majątku, chociaż nigdy syna się nie wyrzekł, nigdy go nie zapomniał. Nigdy mu nie powiedział, żeby twoja noga tu więcej nie postała, że nie chce cię znać. Wynochasz z mojego domu. Ludzie czasem nie wiedzą, co mówią. tak są zajadli, tak są nienawistni. Używają takich słów, za które będą ciężko kiedyś pokutować, ciężko będą te słowa odpłacać. A ojciec nigdy z syna nie zrezygnował. Codziennie wychodził i patrzył, czy idzie. I codziennie czekał i tęsknił. Cały czas. No bo miłość, jak się rozdzieli, no to tęskni cały czas. Ani na chwilę nie przestaje. Ciągle tylko czeka i wypatruje i ciągle tęskni. Dlatego mówi Pan Jezus, że ojciec zobaczył go pierwszy, gdy on był jeszcze daleko. Jeszcze on ojca nie widział, a ojciec go dostrzegł, że wraca. To też piękne przełożenie na miłość ojcowską czy matczyną, na miłość, która sięga dalej, niż się dzieciakom zdaje, niż pokazuje durnowata telewizja, niż to, co można dotknąć i zobaczyć, co można zjeść czy wypić. Ta miłość sięga dużo dalej. I ten ojciec wybiega, naprzeciw syna. Nie staje taki napuszony, napompowany jak balon. I nie poniewiera go, nie mówi, co, przyszedłeś w łachę, ty taki owaki. Nic takiego. Wybiega, otwiera swoje ramiona i go przytula. I tamten próbuje tłumaczyć, co się stało. Ale ojciec nie słucha. Nie chce słuchać. Dobrze wie, co się stało, bo jest już starym ojcem. Nie trzeba go uczyć, co się stało. On już to przerobił, już to widział, bo już wraca. Stamtąd dzieci młodzi dopiero idą. On już wraca. I każe przynieść najpiękniejszą szatę. I każe przynieść pierścień na palec i sandały na nogi. Dwa bardzo szczególne wyróżnienia, ponieważ pierścień nosili ci, którzy należeli do towarzystwa rządowego. Ci, którzy byli wyższymi urzędnikami, nosili pierścień, który był też pieczęcią. Więc nie daj Boże było dotknąć któregokolwiek, kto miał pierścień na palcu, bo to był najwyższej rangi obywatel, sługa tronu, sługa najwyższego króla. A sandały nosili tylko dworzanie królewscy, czyli najbliższe otoczenie króla. Więc jak mówi Pan Jezus, że dajcie mu pierścień i sandały, to znaczy, że mu przywraca godność najwyższą, sadza go znowu na tronie, najwyżej jak się da. I każe przyprowadzić utuczone ciele i wyraża radość, że odzyskał syna. Piękna Ewangelia, fenomen. Ewangelia o synu marnotrawnym, o miłosiernym ojcu jest w Biblii nazywana perłą. Perłą najdroższą. Jest zapisana u Łukasza, który jest Ewangelią. Cała Ewangelia Łukasza to Ewangelia miłosierdzia Bożego. Mówię to do was, bo chciałbym, żebyście w życiu swoim, tam młodszym czy starszym, nigdy tej Ewangelii nie zapomnieli. Że może się zdarzyć nam czy naszym bliskim tak się upodlić, że zdradzimy Boga, że zdradzimy rodzinę, że wyjedziemy gdzieś tam w dalekie strony, w cudzysłowie. Odejdziemy od wszystkiego. Ile jest takich matek, które mówią do nas, proszę ojca, ja inaczej chowałam dzieci, nie tak jak one dzisiaj żyją. Oj, nie tak je chowałam. Od maleńkiego uczyłam pacierza, uczyłam kościoła, wszystko. Uczyłam, jak dobrze żyć. A on jak dorósł, jak odkręcił wajchę w drugą stronę, jak poszedł, to tyle po nim zostało. Rana w sercu matki. Nie tak go chowałam. Pewnie nie tak. Dlatego warto też takim gnojkom, za przeproszeniem, którzy zdradzili dom, wzięli swój majątek, który im się nie należał i poszli gdzieś daleko. Warto im też to wytłumaczyć, że ten syn się opamiętał i wrócił. A ojciec czekał. Trzeba się nauczyć być synem, ale jakże trzeba się nauczyć być też tym ojcem, żeby nie być durniem, żeby nie zniszczyć dziecka, żeby go nie stracić, żeby go nie odepchnąć, nie zbezcześcić, nie sponiewierać, żeby być ojcem. To najpiękniejsze kawałki człowieczeństwa, które możemy sobie z Ewangelii odczytać, przyswoić, tak z nich skorzystać. I tak bym chciał, żeby po mnie taka właśnie pamiątka w życiu waszym została. I jeszcze jedna pamiątka, dotycząca księdza. Ponieważ tak się składa, że ksiądz jest pewnego rodzaju fenomenem świata, ksiądz. Diabeł o tym dobrze wie. Pan Bóg o tym bardzo dobrze wie. Ludzie o tym mało wiedzą, ale chętnie słuchają podszeptów szatana, żeby tam, gdzie się da, księdzu przywalić, żeby go zniszczyć, zbezcześcić. Bardzo szkoda, bo robią straszną krzywdę sobie. To jest samobójstwo. Niszczenie księdza i niszczenie wiary jest samobójstwem. Powolnym, ale bardzo dokładnym samobójstwem. I to się właśnie dzieje. Mówiłem wam wczoraj na przykładzie seminarium w Gnieźnie, co się dzieje. To się właśnie dzieje. Samobójstwo tego narodu. A ksiądz, gdyby to w skrócie powiedzieć, to jest, moi drodzy, Pan Pana Jezusa. Pan Pana Jezusa. Ksiądz. Bo ksiądz jest tym, który Panu Jezusowi rozkazuje. I jest tym, którego Pan Jezus bardzo słucha. Nie macie pojęcia, jak Pan Jezus kocha księdza. Jak Matka Boża kocha księdza. Jak ksiądz dużo znaczy dla Boga. Właściwie znaczy wszystko. Bo bez księdza nic by się tu nie działo. Nic kompletnie. Bez księdza Pan Jezus z tabernakulum nie wyjdzie. Nikt z ludzi go nie dostanie. Nie ma możliwości, żeby Bóg spotkał się z ludem bez księdza. Nie ma możliwości, żeby ktokolwiek z was dostał ciało Pana Jezusa bez księdza. Nie ma możliwości, żebyście dostali błogosławieństwo bez księdza. Ksiądz jest decydentem. Ja to przeżyłem już powielekroć na własnej skórze, dlatego mówię to tak bardzo otwarcie. Pan Jezus o mnie dobrze wie, bardzo dobrze wie. Wiele rzeczy z Nim uzgadniam, wiele rzeczy robię po swojemu, a On robi po swojemu. Pan Jezus mnie nie opętał, nie zawłaszczył. Ja nie mówię jakimś głosem nieludzkim, nie ryczę, nie wyję tak jak szatan, gdy opęta człowieka. Zachowuję się naturalnie. Pan Jezus mnie nie zniewala. Ja jestem Emilian ze Świdnicy i tak było, jest i tak zostanie do końca. Nigdy mi Pan Jezus krzywdy nie zrobi. Nie będzie żył moim życiem w sensie takim, żeby mnie zniewalać. Ja będę mówił do ludzi słowa, które On będzie w sercach waszych układał, żebyście je dobrze zrozumieli, bo ja mówię do małego, do średniego i do starego. I mówię do ludzi w takich kontekstach życiowych, że ja nie mam pojęcia nawet, jak wygląda wasze życie, jak ono jest zaplątane, pogmatwane. Każdego jednego, każdej rodziny. A mówię słowo, które Pan Jezus do każdego zaniesie i w sercu poukłada. Ja jestem od tego, żeby mówić, ale mogę się zamknąć i Pan Jezus nie będzie do was mówił, jak ja się zamknę. I On mnie nie zmusi, żebym mówił. Ksiądz ma klucze Królestwa Bożego, ksiądz. Żeby być księdzem, trzeba się nadawać. Bardzo mi żal księży, którzy ześwinili, zszargali i zdradzili kapłaństwo. Bardzo mi żal. Bardzo mi żal biskupów i pedałów i pedofilów i tych wszystkich zdrajców, wszystkich. Bo i tacy też są. Ja im to też mówię, bo do nich mam rekolekcje, tak jak do was też im to mówię prosto w oczy. Jużyście mnie przez parę dni poznali, to wiecie, że lubię mówić prosto w oczy. Tak nie wolno. Tak nie wolno, bo to nie jest godność, którą sobie sam bierzesz. Bycie księdzem jest wydarzeniem wielkim, niepojętym. Te wszystkie gnojki w telewizji, którzy plują na księdza, którzy plują na Kościół, oni nie wiedzą, absolutnie nic nie wiedzą z tego, co ja do was mówię. Nigdy tego nie doświadczyli, bo to jest towarzystwo zaprzedane szatanowi i za parę groszy będą pleść wszystko, co im szatan każe. Żeby być poprawnym politycznie, żeby być w telewizji. Bo gdyby zaczęli mówić prawdę, zaraz by zniknęli. Bo Panem tego świata nie jest Pan Jezus. Wiele razy w Ewangelii mówi, że Pan tego świata, czyli szatan, domaga się tego, czy tego, czy tego. A Piłatowi Pan Jezus powie prosto w oczy, ja nie jestem z tego świata. Nie jestem z tego świata. Pan tego świata został osądzony. I na pewno Panem tego świata nie jest Pan Jezus. To się tego trzeba spodziewać, trzeba to wiedzieć. Dlatego jak się jest księdzem, to się wie. Że łatwiej się spodziewać tego, że ktoś cię opluje i nawyzywa, albo coś innego ci zrobi, niż to, że ci poda rękę, się uśmiechnie, że będzie za tobą tęsknił. Chociaż tu w Polsce Pan Bóg daje księżom luksus życia między ludźmi, którzy bardzo ich szanują, kochają. Bardzo pięknie się do księży odnoszą. Bardzo pięknie. Czasem widzę, że księża na to nawet nie zasługują swoją postawą człowieczą. Zasługują bardzo jako księża, ale nie zasługują jako ludzie. Ale to będzie ich sąd, ich sprawa, ich zbawienie. I wiem, co mówię, bo już mi paru księży umierało na rękach. I czegoś podobnego też nigdy nie przeżyłem. Jak się bali umierać i stanąć przed Bogiem. A tacy byli geroje za życia. Dlatego może dobrze jest znać Ewangelię i czytać sobie o miłosiernym Ojcu. Żeby się spodziewać tego, że miłosierny Ojciec nas nie zostawi. Że nam też dopomoże. Chcę was prosić, żebyście kochali waszych księży, żebyście zawsze się za nich modlili. Żebyście się modlili za tego księdza, który dał wam pierwszą komunię świętą i dał wam ślub i waszym dzieciom, pochrzcił te dzieci. I żebyście się modlili za tego, który przy was będzie, jak będziecie umierać. Żeby był, żeby go nie brakło. Żeby miał kto wam zamknąć oczy, podać komunię świętą, żeby miał kto pobłogosławić na śmierć. To warto dzisiaj o to się modlić. Warto o to prosić. Bo gadać i pomyja wylewać rzeczy dobre i złe, wszystko co chcecie, puśćcie sobie internet, tam przeczytacie o księżach, wszystko co się da. Jakby to była prawda, to znaczy, że lepsi ludzie siedzą w więzieniu, a bandyta stoi przy ołtarzu. Pedał, pedofil, zbój, zdrajca, chciwiec, ostatnia łajza. I zdrajca narodu, i zdrajca Boga, wszystko najgorsze stoi tu. A lepsi ludzie siedzą w więzieniach. Można i tak? Można. Dzisiaj wszystko można. Można rodzoną matkę na kawałki porąbać i sprzedać. I rodzone dzieci. No to znaczy, że można wszystko. Ale jak Pan Jezus dał się przybić do krzyża i dał się zabić, to znaczy, że można zrobić wszystko. Tylko trzeba wiedzieć, do czego to i po co. To żegnając się z wami, proszę was, żebyście świętych rzeczy nie zniszczyli, bo nic wam nie zostanie. A bez księdza ta Buda, do czego się komu przyda? Kto tu będzie przychodził, jak nie będzie księdza? Będziecie co patrzeć na siebie, jak to się ubrał? Po co tu będziecie przychodzić? Ksiądz jest świętym miejscem na tej ziemi, bo dostał klucze, których Pan Bóg nie może złamać. Może być posłuszny i grzecznie spełniać to, co ksiądz mówi. I pięknie to spełnia. Takie jest świadectwo mojego życia, bo tak żyję codziennie z Bogiem. Pięknie słucha wszystkiego, a beze mnie nie zrobi nic. Warto było się urodzić i zostać księdzem. Jakbym jeszcze raz się miał urodzić, to też bym chciał zostać księdzem, bo to jest coś, czego się nie da ani przeżyć, ani opowiedzieć, ani podzielić. Niech wam dobrych księży nigdy w życiu nie zabraknie. Amen.